rząd jak sprzedaje nowe obligacje, to macha ręką do banków, do funduszy, do inwestorów na rynku, mówi: mam tutaj dla was nowe obligacje, chodźcie, chodźcie, dostaniecie fajne nowe obligacje, fajnie oprocentowane. I oni biegną i kupują. Ale jak z drugiego okienka, po drugiej stronie górki wynurzy się Narodowy Bank Polski i mówi: a ja tutaj też mam obligacje i może nawet fajniejsze special niż minister finansów, to jest ich dwóch i ci inwestorzy zaczynają mieć wybór.
Nagadaliśmy się w zeszłym roku sporo o Narodowym Banku Polskim, bo i prezes Narodowego Banku Polskiego dawał nam szansę do tego, żebyśmy go obsmarowywali. Sam się prosił czasami, natomiast mówiliśmy też nieraz o całkiem miłych pieniądzach.
Człowiekiem wolności chyba został.
Pewnych mediów, to prawda. Że Narodowy Bank Polski ma momenty, w których wypracowuje całkiem miły zysk i on błyskawicznie trafia do budżetu, jeżeli NBP się na to zgodzi. Czasami ma jednak straty i tak było w ostatnim czasie. 20 miliardów złotych. No i co z tego?
A widziałem też ostatnio, że 27...
Już.
Nawet.
Są różne... A to zależy, która księgowa przyjdzie do pracy, czy co?
Wiesz co, to właściwie można to tak określić.
27, napisz 30.
Czy generalnie można żartować, że tak może być w każdej spółce, bo dobry księgowy na końcu dostanie, wyjdzie mu taki zysk, jaki ma wyjść. Czy tak naprawdę w rachunkowości jest dużo różnych sposobów na to. I tak właściwie najtrudniej ruszyć to, co jest na samej górze, czyli przychody ze sprzedaży, bo jakby to tutaj... Ale potem, co się dzieje tam w kosztach różnych, odpisach, rezerwach, tarczach podatkowych i tak dalej, to tam już jest pełne pole do popisu dla zdolnego księgowego, oczywiście. Chociaż taka księgowość kreatywna w normalnych spółkach ma swoje granice jednak. Zwłaszcza jeśli chcemy pozostać legalną firmą.
Co poszło nie tak NBP, że mu się straciło?
Natomiast w banku centralnym, bank centralny działa troszeczkę inaczej, na podstawie osobnej ustawy i inaczej wygląda księgowość w banku centralnym. I akurat w banku centralnym to rzeczywiście tak jest, że tam można sobie wyczarować, mówię w cudzysłowie, bo to nie są żadne czary. To jest wszystko zgodnie ze sztuką rachunkową. Natomiast tam rzeczywiście można uzyskać bardzo wiele różnych wyników finansowych na koniec, ponieważ oni mają bardzo dużo różnych rezerw, które mogą uzupełniać albo nie w trakcie kolejnych lat. Więc to nie jest
jeżeli
tylko...
jesteś, wiesz, kumającą biznes spółką i widzisz, że jest groźba straty, no to jeżeli możesz czarować, no to czarujesz, żeby ratować tę stratę. Nie?
Jeśli jesteś kumającą biznes spółką, tak. Tylko, że NBP w ogóle nie jest spółką i nie musi kumać żadnego biznesu, ponieważ jest instytucją państwową i w ogóle w przypadku rzeczywiście... Bank centralny podaje swój wynik finansowy na koniec roku. Natomiast tak właściwie akurat w przypadku tej instytucji to jest liczba zupełnie drugorzędna i ona nie ma żadnego znaczenia. I ten bank może lecieć na stratach przez wiele lat i nic mu się nie spadnie. Normalna firma by zbankrutowała, bo skończyłby się jej kapitał. No tak. Spółka, która ma ujemny kapitał, powinna zbankrutować. Wtedy najczęściej też już jest zadłużona. Ujemny kapitał oznacza, że zobowiązania firmy są większe niż jej aktywa. Czyli jak są duże zobowiązania, to jakiś dłużnik prędzej czy później się zgłosi i wtedy firma pada. Natomiast w przypadku Narodowego Banku Polskiego. Oczywiście strata też oznacza, że zobowiązania są większe od aktywów, tylko że zobowiązania banku centralnego mają zupełnie inny charakter, bo na przykład zobowiązaniem banku centralnego jest gotówka, którą mamy w kieszeni czy też w portfelu. I to, że jest jej więcej czy mniej, no to co z tego? Znaczy, wiesz, to wchodzimy w absurdalne rejestry, tak, że gdybyśmy zaczęli traktować bank centralny tak jak zwykłą spółkę i że on musi bankrutować wtedy, kiedy te zobowiązania są większe od aktywów, czyli wtedy, kiedy jest odpowiednio duża strata. To się nie dzieje.
Dobra. Ale w takim razie, skoro udaje mu się wypracowywać zysk, a czasami udaje mu się wypracować stratę, to w takim razie na czym on zarabia albo na czym traci? Co tu wpłynęło na ten wynik?
Bank centralny zarabia na... To jest akurat zbieżne z tym, co jest w każdej spółce. Każda spółka zarabia na swoich aktywach. Znaczy ma aktywa, czyli swój majątek i ten majątek pracuje. I wypracowuje zysk, prawda? Maszyny, różne, nie wiem,
dalej
aktywa
czasami
trwałe
masz
i tak
usługi,
dalej.
Produkty, różne rzeczy, nie? Oni co mają?
No tak, czasami w spółce aktywami głównymi są ludzie po prostu, ich umiejętności, tak? Jak masz zakład fryzjerski, twoim głównym aktywem jest oczywiście być może ten zakład, ale przede wszystkim to, że potrafisz obciąć komuś włosy. Więc to jest takie aktywo niemierzalne. W przypadku banku centralnego głównymi aktywami są rezerwy walutowe. których jest bardzo dużo i te rezerwy są lokowane w różne instrumenty, które są oprocentowane i one przynoszą zysk. Tyle, że w związku z tym, że one są walutowe, to one są w walutach obcych. Za granicą, w euro i w dolarach. Więc to, jak dużo na nich zarabiamy, zależy w dużym stopniu od kursu złotego. Bo na koniec musimy to przeliczyć na złote. Bank centralny może zarobić ileś tam milionów dolarów, ileś tam milionów euro, ale na koniec trzeba to przeliczyć na złote. I jak w ciągu roku dolary tanieją o 30 groszy, tak jak było w ubiegłym roku na przykład, to się okazuje, że nawet jeśli w dolarach był zysk, to po przeliczeniu na złote to jego tak. nie ma, tylko jest strata. Więc to, co się dzieje z kursem walutowym, jest kluczowe dla wyników banku w Narodowym Banku Polskim. I to jest być może takie mało intuicyjne, ale z punktu widzenia zysku NBP, im gorzej się wiedzie złotemu, tym lepiej. Im słabszy on, znaczy zysk rośnie, jak się złoty osłabia, czyli jak dolary drożeją. Wtedy my wszyscy się denerwujemy, że za chwilę będzie za dolara 5 zł czy 6 zł. Jakby za dolara było 6 zł, to zysk NBP byłby gigantyczny wtedy.
My byśmy cierpieli, ale oni byliby obsypani złotem, to prawda.
Tak, to jest taki jedyny czynnik, jeśli ktoś by kazał nam analizować, co się może stać, jak złoty się osłabi, to jest cały szereg różnych złych rzeczy w gospodarce. Natomiast można wtedy zawsze wskazywać dwie pozytywne rzeczy. Po pierwsze, lepiej jest eksporterom, bo oni dostają więcej z eksportu, a po drugie, lepiej jest bankowi centralnemu, bo zyskują na wartości.
Natomiast
walutowe.
Poza stratą dużo mówiło się też o tym, znaczy miałem wrażenie, że to taki miły straszaczek na zasadzie, pamiętajcie, że my mamy jeszcze trochę obligacji covidowych, czyli tego wszystkiego, co trzeba było zrobić w covidzie, gdzie nikt nie patrzył na to, co się stanie jutro, tylko trzeba było patrzeć na to, co się dzieje teraz i reagować na teraz. I jeżeli by te obligacje zostały sprzedane, rozumiem, żeby ratować wyniki, czy poprawiać wyniki finansowe narodowego? Nie? A
nie.
Po co?
To wymyślił Ireneusz Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, i jemu chodzi o walkę z inflacją. Bo sprzedawanie tych obligacji jest, logicznie na to patrząc, przeciwieństwem skupowania obligacji. Jak skupujesz obligacje z rynku, to chodzi ci o to, żeby obniżyć stopę procentową na tym rynku, czyli obniżyć rentowność obligacji. A jak wyprzedajesz, znaczy Ireneusz Dąbrowski powiedział tak, nie wiadomo, jaka będzie inflacja w drugiej połowie tego roku, ponieważ rząd może odmrozić cenę energii na przykład. One są zamrożone do końca czerwca, tylko nie wiadomo, co dalej. Jeśli odmrozi je od lipca, to ceny prądu pójdą dość mocno w górę. I jak pójdą mocno w górę i jeszcze jak VAT na żywność wróci do poziomu 5%, co też zgodnie z prawem w tej chwili obowiązującym powinno się stać już w kwietniu, jak te rzeczy się pojawią, to będą na tyle mocne impulsy inflacyjne nowe, że pomimo tego, że teraz inflacja spada, to w drugiej połowie roku znowu będzie dość wyraźnie rosnąć. Prezes Glapiński mówił, że nawet może pod 8% podejdzie pod koniec tego roku. I Dąbrowski, członek Rady Polityki Pieniężnej, powiedział, że jeśli będziemy widzieć taki nagły wzrost, bo to faktycznie byłby dość nagły wzrost inflacji, to trzeba będzie jakoś reagować w Banku Centralnym na to. I on powiedział, że są dwa sposoby reagowania na wzrost inflacji. Pierwszy sposób znany wszystkim to są podwyżki stóp procentowych oczywiście. Ale jest też drugi sposób i on jest stosowany na Zachodzie. Amerykański Fed na przykład to stosuje, że jak masz te obligacje skupione wcześniej, to możesz je wypuścić na rynek. Skup obligacji jest traktowany jako dodatkowe łagodzenie polityki monetarnej, więc sprzedawanie tych obligacji jest dodatkowym zaostrzaniem polityki monetarnej. I rzeczywiście, teoretycznie rzecz biorąc, to jest jakby ekwiwalentem podwyżki stóp procentowych, tylko że można by takie coś zrobić.
Inaczej na to patrzyliśmy sobie w starym układzie, kiedy bank centralny to właściwie było przedłużenie Ministerstwa Finansów czy rządu. Nie? Dzisiaj znaczy nie tyle musimy mieć wrażenie, co tak jest, to są dwa osobne ośrodki. Mimo że w Radzie Polityki Pieniężnej są ludzie z różnych nadań, że tak powiem, z różnych nominacji. Więc dzisiaj jak słyszymy, sprzedamy wam trochę obligacji, to jest takie wypuszczanie sygnałów do tych, którzy dzisiaj konstruują budżet i próbują go wypełnić, że mamy na was, znaczy, mamy instrumenty, którymi możemy wam zaszkodzić.
Tak, tak, tak. To jest postrzegane jako szantaż po prostu, tak. Szantaż związany z tym, że z kolei koalicja, koalicja rządząca chciałaby postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Znaczy mi się wydaje, że oni już nie chcą tego robić. Wypowiedzi, które by o tym świadczyły, jest coraz mniej i pojawiają się wypowiedzi ze strony ministra finansów czy premiera Tuska mówiące o tym, jakby kładące nacisk na to, że będziemy starać się coś robić z prezesem Glapińskim, ale tak, żeby nie zaszkodzić złotemu, żeby nie ucierpiała gospodarka, że tutaj ten spokój i wizerunek na rynkach światowych jest najważniejszy. Moim zdaniem to wszystko są sugestie, że Adam Glapiński jednak nie trafi pod Trybunał Stanu, skoro tutaj padają takie akcenty. Ale może na przykład mieć sprawę w prokuraturze. Zresztą chyba już jakiś wniosek ze strony Romana Giertycha tam. Nie jestem
do Roman końca. Giertych ostatnio rzeczywiście nie ma dnia bez wniosku
on
jakiegoś.
Ciągle coś tam do prokuratury
dzięki
pisze.
Temu żyje. Więc
w każdym razie to, że Adam Glapiński nie stanie przed Trybunałem Stanu, nie oznacza, że będzie miał święty spokój do końca kadencji. Coś tam cały czas może się wokół niego dziać, oczywiście. Jest jeszcze czynnik na przykład Najwyższej Izby Kontroli, która może coś tam wyniuchać. Generalnie on pewnie nie czuje się zbyt pewnie i bezpiecznie. I to, co powiedział Ireneusz Dąbrowski, który znany jest z tego, że ma dość zbieżne poglądy z poglądami Adama Glapińskiego, zostało natychmiast odebrane na rynku finansowym jako właśnie takie jakby zabezpieczenie. Tak? Na zasadzie, zobaczcie, mamy taką broń w naszym arsenale.
Wet za wet.
Nie chcemy tego robić, nie musimy, ale tak uprzedzamy, że możemy.
Ile to jest kasy, tak swoją drogą, tych obligacji?
To jest jakieś 130 miliardów złotych, to nie jest mało.
No to nie jest mało.
I wiesz, i najgorsze jest to...
Ale
i...
przepraszam cię, że wyjdę. 130 miliardów, jeśli to są covidowe obligacje z 2020 roku, to one tak czy siak kiedyś będą musiały być upłynnione, nie? Jest jakaś zapowiadalność tych obligacji.
Tak, one już zaczynają, bo generalnie wtedy NBP skupił ich na ponad 140 i jakieś 10 miliardów już...
Wypuścił.
Zostało wypuszczone.
No tylko możesz to zrobić jak z regulacją rzeki. Możesz to robić powoli, ale jeżeli mówisz, a my nagle otworzymy śluzę, no to może boleć.
Tak, tak, tak. Oczywiście. Oczywiście posypały się natychmiast dementi ze strony NBP po tym, co mówił Dąbrowski, że nie, że nic takiego nie planujemy, że nie ma takiej potrzeby, że dzisiaj nikt o tym nie rozmawia, tylko że to były takie cwane dementi, bo w każdej tej wypowiedzi było o tym, że teraz nic nie robimy, że dzisiaj o tym nie dyskutujemy. Tymczasem Ireneusz Dąbrowski mówił o drugiej połowie roku. On też nie mówił, że teraz.
Że teraz. No
mówił,
tak, musiało to być konsekwencja ewentualnych zmian w połowie. Tylko...
Tak, że warunkowo, jeśli zacznie rosnąć inflacja. Przede wszystkim nie wiemy, czy zacznie rosnąć. Może w ogóle nie zacznie rosnąć i wtedy w ogóle nie ma żadnego tematu. Nie?
Może nie być, ale myślę o tym, że powiedziałeś nagły wzrost, że gdyby nagle upłynnić, też oczywiście nie wiemy w jakim tempie, no ale gdyby nagle spuścić taką gotówkę, to też rynek będzie potrzebował chwili, żeby zareagować. Więc zakładam, że te 8, o których w końcówce roku 8% inflacji, jak mówił Glapiński, to już będziemy mieli wcześniej jakieś sygnały, tak. Prawda, że tak się może dziać. Więc to musiało, żeby to zadziałało i żeby rzeczywiście wpłynąć na obniżenie tej inflacji, no to nie mógłby być jednorazowy strzał, tylko trzeba by tym mądrze zarządzić.
Tak, tak, to prawda. I generalnie wydaje się, że jednak w takiej sytuacji lepsze byłyby jednak podwyżki stóp procentowych, a nie
bawienie się
tymi obligacjami. Nikt o tych podwyżkach na razie faktycznie nie mówi. Natomiast wiesz, ten szantaż może robić wrażenie na rządzie, dlatego że rząd musi sfinansować bardzo duży, największy w historii deficyt budżetowy w tym roku i musi też ściągnąć z rynku pieniądze po to, żeby pospłacać stare obligacje. Czyli ma tak zwane potrzeby pożyczkowe, największe w historii, sięgające w tym roku, uwaga, 450 miliardów złotych.
No tak, to 130 to
jedna
peanuts.
Trzecia już jest pokryta.
Ale wiesz co, to chciałem cię zapytać o ten mechanizm, jeśli pozwolisz, ja będę sobie rysował, bo teraz... Powiedzmy, że mamy covidowe obligacje. One są na jakieś tam oprocentowanie wypuszczone i my chcemy, znaczy kupione i teraz my chcemy je wypuszczać. To jak to może wpłynąć...
Znaczy bank chce je sprzedawać.
No właśnie, czyli jak to mogłoby wpłynąć na oprocentowanie obligacji, które rząd musi wypuszczać, żeby zbierać kasę.
Bo w tym momencie NBP robi się konkurencją dla
trochę
rządu.
Tak, no właśnie.
Bo rząd jak sprzedaje nowe obligacje, to macha ręką do banków, do funduszy, do inwestorów na rynku. Mówi, mam tutaj dla was nowe obligacje. Chodźcie, chodźcie, dostaniecie fajne nowe obligacje, fajnie oprocentowane. I oni biegną i kupują. Ale jak z drugiego okienka, po drugiej stronie górki wynurzy się Narodowy Bank Polski i mówi, a ja tutaj też mam obligacje i może nawet fajniejsze special niż minister finansów. To jest ich dwóch i ci inwestorzy zaczynają mieć wybór i mogą lecieć do jednego albo do drugiego, prawda? Więc jak polecą do NBP i tam wydadzą 130 miliardów złotych na tamte obligacje, no to po tej stronie ministra finansów nagle robi się problem, bo on jednak musi nadal sfinansować te swoje potrzeby.
W dobrej cenie.
Pożyczkowe, prawda? Więc to nie jest tak, że zabraknie tych pieniędzy w bankach, bo rezerwy płynnościowe banków są ogromne w Polsce, więc to nie jest tak, że tych pieniędzy zabraknie, ale rzeczywiście te banki mogą mogą zażądać innej ceny. Mogą powiedzieć do ministra, słuchaj, okej, możemy kupić, ale tam NBP nam też sprzedaje za taką cenę, no to ty musisz dać trochę więcej, bo tak to jest na rynku, prawda? I wtedy rzeczywiście ta rentowność tych obligacji musi być podniesiona. Warunki są gorsze z punktu widzenia ministra finansów. Potem w kolejnych latach mamy przez to wyższe koszty obsługi długu publicznego, co jest większym wydatkiem z budżetu, więc generalnie to jest niedobrze dla państwa. To są same minusy są tej sytuacji, tak właściwie. Oczywiście w skrajnym scenariuszu można sobie też wyobrazić taką sytuację, że Ministerstwo Finansów w ogóle nie jest w stanie ściągnąć tych pieniędzy z rynku, więc nie ma jak sfinansować całego deficytu i wtedy na końcu zostanie cięcie wydatków po prostu, tak?
Czyli nie realizowanie
obietnic. A niektórych wydatków nie jesteś w stanie obciąć, więc wtedy być może musisz się wycofywać ze swoich własnych obietnic wyborczych.
I
to jest
wtedy
kompromitacja polityczna.
W jakimś sensie tak.
Więc patrząc na to wszystko od tej strony, to jest faktycznie taki straszak, który może robić wrażenie.
400 miliardów. Tak? Tyle trzeba zgromadzić kasy. To jest
450, 450, ale 1/3 już jest zgromadzona. No, to szybko idzie. No, mieliśmy w styczniu, słuchaj, emisję w euro, rekordową, najwyższą w historii. 3 miliardy 750 milionów euro. Poszło szybciutko.
Ale o to chciałem cię zapytać, bo polskie banki, jasne, pewnie są największym wierzycielem polskiego państwa, jakby nie było, ale z drugiej strony możesz to sprzedawać na świat, nie?
Tak, można sprzedać na świat. Chociaż wiesz, no zawsze jest minus, jak się zadłużasz w walutach obcych.
No
zawsze
bierzesz masz przewalutowanie i potem... No.
Więc rząd stara się ten dług zagraniczny trzymać jednak na dość niskim poziomie.
Ale to zapytam o to, bo w kontekście NBP-u mówiliśmy, że no, jak masz waluty, to jakby dolar był drogi, no to ty w sumie wygrywasz na przewalutowaniu, ale polskie państwo, jak się zadłuża w walutach, to też na końcu dochodzi do przewalutowania, czyli też może na tym stracić, tak? Czyli jesteś w sytuacji
każdego biznesu, czyli jeśli my jesteśmy zadłużeni za granicą, a z kolei NBP ma aktywa, rezerwy walutowe za granicą, no to na osłabieniu złotego NBP zyskuje, ale rząd traci. To jest jakby tutaj po przeciwnych stronach jesteśmy, tak? NBP ma aktywa w walutach obcych, a rząd ma pasywa w walutach obcych, czyli zobowiązania. Więc to działa, są po dwóch różnych stronach barykady.
I w całej tej układance był taki moment, kiedy się mówiło, jeszcze w czasach minionych poprzedniej władzy, gdzie NBP wypracowywał zysk i się mówiło, wow, no to budżet dostaje zastrzyk z NBP-u. Ale przy stracie nie ma tego zastrzyku.
No nie ma, nie ma. Tak. I to jest jedyna istotna różnica pomiędzy zyskiem a stratą w NBP, że rzeczywiście ten zysk pomaga budżetowi, a jak jest strata, to wtedy nie ma tej pomocy. NBP wypracowywał zysk w poprzednich latach oczywiście nie dlatego, że robił jakieś nadzwyczajne rzeczy, tylko dlatego, że jak Rosja napadła na Ukrainę w 2022 roku, to złoty się osłabił. A jak się osłabił, to się pojawił zysk w NBP i tutaj jest całe rozwiązanie tej zagadki. A w 2023 się umacniał złoty, więc zamiast zysku jest strata z kolei. No i tak to się kręci. Jak w tym roku, 2024, złoty znowu się osłabi, to pewnie znowu będzie szansa na zysk, a jak się umocni, to znowu będzie strata.
Ja się trzymam tych 450 minus 1/3 miliardów potrzebnych do tego, żeby sfinansować.
Tak, tam jeszcze 300 miliardów jakieś pozostało
gdzie
do
ich szukać
zebrania.
Dzisiaj? To jest tak, że będziesz mógł, jak często możesz robić taką aukcję obligacji?
A ile chcesz? Tylko, aha, no, nie, Ministerstwo Finansów ma ludzi od tego, którzy są w stałym kontakcie z rynkiem. Mam przynajmniej nadzieję, że są w stałym, powinni być. Myślę, że są. I widzą, co się dzieje i to jest tak, że jeśli chodzi o przetargi na naszym krajowym rynku, czyli wypuszczanie obligacji w złotych, to ten kalendarz jest z góry podawany wcześniej i mamy po 3 przetargi w miesiącu, czyli i 2 przetargi w grudniu na koniec. Tego trzeciego nie będą, bo tam są święta. No tak, generalnie 35 przetargów w ciągu roku jest rozpisanych. Więc i zazwyczaj na takim przetargu schodzą obligacje za no tak do 10 miliardów złotych, no to 35, to jest 350 miliardów.
Okay.
A trzeba zebrać 450, czyli jeszcze 100 brakuje. No to zrobiliśmy jedną emisję w euro, 3750 w euro, czyli przeliczając na złote, to było jakieś 15 miliardów złotych.
No tak.
Ale jeszcze trzeba pamiętać, że są obligacje detaliczne dla nas. Sam kupiłem niedawno.
Czyli masz państwo w szachu, jakby tak. Nie było.
I te obligacje detaliczne się sprzedają gdzieś tak w okolicach 3 miliardów miesięcznie, to jest czasami nawet więcej. I to jest w okolicach gdzieś tak 40 miliardów rocznie.
Okej, okay. Ale
to nie jest mało.
Nie jest, ale detaliczne to jesteś tylko ty, Kowalski, czy jeszcze firmy polskie też? Jak to jest, że może sobie, bo firmy też kupują obligacje, nie?
Firmy...
I był to taki moment ostatnio.
Nie jestem pewien, ale na pewno jakieś takie osoby prawne typu jakieś fundacje, stowarzyszenia, okay. To tak, oni też mogą. Tak, tak. A takie firmy, przedsiębiorstwa, powiem szczerze, że teraz nie
dobra,
do końca jestem,
zostawiamy.
Jestem
ale pewien. Zakładam, że jeśli na samych obywatelach jesteśmy w stanie zrobić 40 miliardów, to rzeczywiście do najbiedniejszych nie należymy w tym znaczeniu.
Tak.
Bo my w ten sposób finansujemy polskie państwo. To do nas wraca w postaci podatków w różnym kształcie, ale rozumiem skąd ta kasa.
Tak, tak, bo to jest tak, że bo czasami się słyszy, że nasze dzieci będą musiały spłacać dług publiczny, czyli jest jakby przeniesienie długu państwa na dług obywateli, co jest błędem w myśleniu, ponieważ dług państwa jest aktywem obywateli, a nie zobowiązaniem. Zobowiązanie jest po stronie państwa. Jest sektor państwowy i sektor prywatny. To, co jest długiem w sektorze państwowym, to są aktywa w sektorze prywatnym. Czyli minister sprzedaje dług, ja kupuję ten dług, czyli to nie ja go spłacam. Ja mam zysk z tego, że minister wypuścił ten dług. Czyli ja zarabiam na tym, że jest. Nie tracę, nie muszę go... Ani moje dzieci też nie będą musiały spłacać tego długu. One będą zarabiać na odsetkach od tego długu, ponieważ to my jesteśmy posiadaczami tego długu, więc to jest tak, że deficyt w sektorze publicznym jest nadwyżką w sektorze prywatnym. Nadwyżka w sektorze publicznym jest deficytem w sektorze prywatnym. Jak ktoś chce, żebyśmy zlikwidowali deficyt budżetowy i mieli nadwyżkę w budżecie...
To znaczy,
nadwyżka,
że chce stracić.
Nadwyżka w budżecie oznacza, że państwo w podatkach zabiera więcej niż potem wydaje. No to czyli my tracimy na tym, bo płacimy więcej podatków niż potem dostajemy.
Czyli trzymajmy kciuki za jak najbardziej zadłużoną Polskę, krótko mówiąc.
Więc jak jest deficyt, znaczy deficyt de facto jest budżetowy, jest taką sytuacją, w której my od państwa dostajemy więcej niż na to państwo wpłacamy, dlatego to państwo ma deficyt. Więc z naszego punktu widzenia to jest teoretycznie korzystne. Oczywiście jak ze wszystkim w życiu, z niczym nie należy przesadzać i z tymi deficytami też nie należy przesadzać, ani z zadłużeniem. Gdzieś tam pewnie jest jakaś granica, chociaż trudno wskazać, w którym konkretnym miejscu. Ale trzeba być ostrożnym. Natomiast tak to jest. To nie jest tak, że jak państwo się zadłuży, to nasze dzieci będą musiały ten dług spłacać. Nie. Nasze dzieci ciągną odsetki od tego długu. Więc
daj Boże.
W zupełnie innej sytuacji.
Rafał, dzięki za to wyjaśnienie i za dzisiejsze spotkanie.
Dzięki.